Dzień dobry, a myślicielem politycznym będzie szachista. Ale poza tym minister, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, spróbujemy nawet rozszyfrować, co to jest, Łukasz Schreiber. Dzień dobry.
Kłaniam się państwu.
To może zacznijmy od rozszyfrowania. Idzie pan do pracy i co pan robi?
Co ja robię? Ale to zależy kiedy. No dzisiaj przyszedłem do pana na przykład.
Ale jak pan idzie do pracy, to czym się pan zajmuje? No bo minister tam zdrowia, to wiadomo,
no
co robi.
Wie pan co, no przede wszystkim to jest koordynacja procesu legislacyjnego.
A po polsku?
No, czyli mamy projekt ustawy, który minister zdrowia, o którym pan na przykład wspomniał, pisze, tak? I on trafia. Najpierw jest zespół programowania prac rządu. No, który decyduje, czy ma ten projekt być wpisany do wykazu prac legislacyjnych.
Czyli pan po prostu decyduje, czym się tym zajmujemy, czy to są głupoty i odrzuca.
No, tym się cały zespół zajmuje. No i później projekt idzie do konsultacji, a po konsultacjach
pytam,
są
co pan
uwagi.
Robi, a nie co robi projekt.
No i panu o tym mówię, między innymi. Stały komitet bierze taki projekt, rozstrzyga kwestie uwag, które zgłaszają wszystkie resorty. Na początku w latach 90. Nie było stałego komitetu i na Radzie Ministrów, która trwała po 9-10 godzin, dyskutowano
o
każdym.
Pan jest po to, żeby nie siedzieć
szczegóły.
Tak długo na posiedzeniu.
To jest zrozumiałe. Mołotow
by teraz nie zrobił kariery. Mówiono o nim, że to był człowiek, który najdłużej wysiedział. I to nie tylko przez najwięcej lat, ale również jak były posiedzenia tam komitetu, biura politycznego, to Mołotow siedział długo. To niech mi pan powie w takim razie, skoro pan jest od tego, żeby to wszystko działało sprawnie, to czy dogadaliście się z Sobolem, bo miało być posiedzenie Sejmu w tym tygodniu i go nie ma.
Posiedzenie Sejmu, ale zwołuje pani marszałek,
ja wiem,
a nie
wiadomo,
Rada Ministrów.
No, jak pan doskonale wie, pani marszałek zwołuje wtedy, kiedy jej się powie, że ma zwołać.
Pani marszałek jest drugą osobą w państwie i sama decyduje o tym. No, no ale panie redaktorze,
ale przecież
no
pan
tak.
No dobrze, ale niech pan z naszych słuchaczy nie robi...
Ja nie robię.
Nie robię.
Dobrze, do puenty.
Dogadaliście się z Solidarną Polską, czy nie?
No, rozmowy z Solidarną Polską, mam nadzieję, że skończą się tym, że przyjmiemy wreszcie projekt ustawy.
Nie dalej jak w zeszłym tygodniu usłyszeliśmy, że się dogadaliście, a pan marszałek Terlecki, wicemarszałek Sejmu, nie wiem, która osoba w państwie, według pańskiej tam nomenklatury, w każdym razie
to
też
jest
w czubie,
nomenklatura.
Więc pan marszałek Terlecki oznajmił, że będzie w tym tygodniu posiedzenie Sejmu. Dlaczego go nie ma, panie pośle? Dlaczego ten projekt nie jest głosowany? Panie ministrze, przepraszam.
Ale panie redaktorze, naprawdę, jakby rozumiem, że pan oczekuje ode mnie stwierdzenia, czemu nie ma posiedzenia Sejmu.
Nie, oczekuję od pana
posiedzenie
odpowiedzi
Sejmu
na pytanie.
Akurat miało dotyczyć z tego, co mi wiadomo, co rozważano innych spraw.
Nie, ale, panie marszałku, panie ministrze, pan marszałek opowiadał o tym, że będzie posiedzenie, że ta ustawa zostanie...
Trzeba zapytać, naprawdę. Nie wiem, no to jest
kwestia... Chcę pana spytać o Krajowy Plan Odbudowy,
Sejmu, tak.
Rzekomo się dogadali negocjatorzy. Wszyscy czekają na to, aż to zostanie uchwalone, aż ustawa o Sądzie Najwyższym, tak naprawdę o Izbie Dyscyplinarnej Sądu
Najwyższego. Ten proces negocjacji z Komisją Europejską został zamknięty, zakończony.
Z Komisją tak, ale widocznie potraficie się dogadać z Komisją Europejską, ale nie z Solidarną Polską.
Czasem tak też bywa. Wie pan, no po prostu musimy to przegłosować w momencie, kiedy mamy większość. Opozycja głosuje przeciwko, w ogóle krajowy KPO. To jest nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, ale także kompromitacja Platformy Obywatelskiej.
Bez
o tym też moglibyśmy długo opowiadać.
No, oczywiście.
No, bez wątpienia.
Nie potraficie dogadać się z Solidarną Polską. Winna jest temu Platforma Obywatelska,
no
to jest jasne.
Sześć po ósmej
naszym gościem
teraz.
Jest minister Łukasz Schreiber. To były kłótnie w rodzinie politycznej, to o czym mówimy. Ale pańska rodzina jest bardzo zgodna. Muszę powiedzieć, że pańska rodzina to jest chyba najbardziej polityczna rodzina w Polsce.
No to już, nie wiem, to już są pańskie oceny.
Nie,
tak
no, jak patrzę, że pański ojciec, Grzegorz Schreiber, dobrze jest mieć takiego ojca, proszę państwa. No, pan
pewnie, że dobrze.
Bardzo dobrze. Pan Grzegorz Schreiber był przez wiele lat posłem.
I
był posłem z Bydgoszczy, ale postanowił nie kandydować z Bydgoszczy, tylko z Sieradza.
Ale później, za to z Bydgoszczy może kandydować pan. No dobrze.
Ale lepsza historia.
Znakomita historia.
Znakomita, ale lepsza.
Odpowiem panu na to.
To zaraz pan odpowie na to. Grzegorz Schäuble był sekretarzem stanu, proszę Państwa, ministrem w kancelarii premiera. Ale przestał, bo znalazł lepszą pracę, czyli został marszałkiem województwa łódzkiego. Za to stanowisko zbliżone objął kto? Syn, Łukasz Schreiber.
Ale a pan uważa,
liczba
że jeżeli
Schreiberów
pan,
w rządzie musi być
a
stała.
A pan uważa, że jeżeli na przykład RMF panu podziękuje za współpracę, to pan będzie wskazywał, kto na pana miejsce przyjdzie?
Ja. Gdyby się okazało, że RMF podziękuje mi za współpracę i zatrudni na przykład mojego brata albo mojego syna, no to byłoby lepsze.
No to być może, nie?
To może jakby... tak zrobi, oczywiście. No. Ignacy, może. Szykuj się, masz 14 lat, chłopie, czas najwyższy do roboty się wziąć.
To jeszcze trochę mu brakuje, ale to nie, musi pan tutaj trochę posiedzieć.
Panie pośle, proszę się o mnie nie martwić i tylko odpowiedzieć, no bo jak to się dzieje, że dosłownie w tym samym czasie, kiedy ojciec rezygnuje, pan wchodzi.
Ale panie redaktorze, no to nie jest przecież decyzja ani moja, ani wbrew temu, co pan próbuje sugerować mojego ojca. To jest decyzja szefa naszego obozu, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Tak się zasłużyli na Polskę?
A to wie pan, to proszę pytać ich. Przecież to Violetta
Schreiber, pańska mama,
warunku.
Była dyrektorem gabinetu wojewody, później dyrektorem kancelarii prezydenta Bydgoszczy.
Wojewody czy prezydenta, który nie był z Prawa i Sprawiedliwości.
Nie był. Nie był.
No nie był. Nie był kandydat Prawa i Sprawiedliwości, kandydował przeciwko niemu. Także on był kandydatem niezależnym środowisk,
pani Marianna Schreiber, pańska żona.
To co? Kogo jeszcze chce pan zapytać?
No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie pytam o jej karierę modelki, tylko o jej deklaracje polityczne. Pani Marianna Schreiber zakłada partię opozycyjną wobec Prawa i Sprawiedliwości. Można pójść i się zapisać. Czy pan wystartuje w takim razie z list PiS, czy z list partii żony w następnych wyborach?
No dobrze, no niech pan sobie nie żartuje.
A dlaczego? To pan uważa, że żona zakłada partię dla żartów?
Nie wiem, nie będę tego komentował.
No ale to jest pytanie, ja nie pytam o jej karierę zawodową, tylko o jej karierę polityczną. Kiedy ogłosiła, że będzie kandydowała z list PiS-u, Jan Rokita zrezygnował z Platformy Obywatelskiej.
To do tego jeszcze dojdziemy, bo do wyborów jest chwila. Po pierwsze jest przede mną decyzja, czy będę kandydował. Po drugie przed moją partią, przed szefem mojej partii, czy chcę, nawet jeżeli ja bym chciał, żebym kandydował. A po trzecie będzie decyzja ewentualna wyborców, jeżeli w ogóle będę na tej liście, jeżeli będę startował, o to pan pyta, rozumiem, to tylko i wyłącznie z list Prawa i Sprawiedliwości, z żadnej innej formacji.
I nie będzie pan przeszkadzało, że ona będzie
takiej sytuacji nie biorę pod uwagę.
Czyli pan myśli, że ona nie wystartuje?
A tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że takiej sytuacji nie biorę pod uwagę.
Jeśli pan nie bierze pod uwagę...
Nie biorę pod uwagę, żeby była ta sytuacja, o której pan opisał i tyle.
No to dobrze. Czyli nie będzie tak jak... Czyli państwo Schreiberowie nie są nowymi Rokitami.
Nie.
RMF24, interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z ministrem Łukaszem Schreiberem będzie o polityce i o szachach. To panie ministrze, zostawmy pańskie polityczne, ale rodzinne perypetie i porozmawiamy o perypetiach politycznych właściwie tak, no, Zjednoczonej Prawicy. Niech mi pan powie, dlaczego tak pilny projekt jak zmiana konstytucji leży w Sejmie od 7 kwietnia, 40 dni. Mało tego, on tak naprawdę zapowiedź złożenia tego projektu była 21 marca, prawie 2 miesiące temu i nic. On nawet numeru druku nie ma.
Otóż ma.
A to został, przepraszam, kiedy? Bo wczoraj nie miał.
Od wczoraj
to w nocy chyba. Sprawdzaliśmy to, panie ministrze. Albo pan to sam osobiście nam dopisał.
Nie, proszę pana, to jest decyzja.
Albo nie ma pan racji, bo my to sprawdzaliśmy wczoraj.
Ja sprawdzałem dzisiaj, jadąc do pana programu.
To proszę mi powiedzieć. Dobrze.
To już tłumaczę, już o co chodzi. Ale jakby pan mi pozwolił, to będę w stanie wytłumaczyć.
7 kwietnia, 40 dni i nic.
No nie, bo po pierwsze konstytucja mówi jasno, że projekt od momentu trafienia do Sejmu musi 30 dni czekać. Projekt zmian w Konstytucji, rzecz jasna, o takiej ustawie konstytucyjnej mówimy. A więc ten termin minął 7 maja. A więc jedynie mogło się wydarzyć to i rozumiem, że o to, nie wiem, może pan podnosić taką oto pretensję, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu, czyli 2 dni po tym, jak ten termin minął, mógłby być procedowany.
21 marca, panie ministrze,
projekt...
21 marca, sekundkę, żądacie od opozycji, by poparła projekt zmian w Konstytucji.
Zgadza się.
Od 21 marca. 21 marca nie przedstawiacie projektu zmian w Konstytucji, który jest niebywale pilny. Nie. Od 2 miesięcy nie zajmujecie się tym wcale.
No, ale to nieprawda. No ale panie redaktorze, no ale czemu pan próbuje taką opowieść tworzyć?
To proszę mi tę opowieść spójna. Prawdziwą.
No, opowieść prawdziwa jest taka, że faktycznie 21 marca taka zapowiedź została przedstawiona.
A dzisiaj który jest?
No,
jakby dzisiaj pan jest mi pozwolił, 17 maja.
Jakby pan mi pozwolił dokończyć, to będę ogromnie zobowiązany. 7 kwietnia ten projekt został wysłany do Sejmu, przesłany i złożony do laski marszałkowskiej, jak to się mówi. I po
40 dniach?
Nie, po 30 dniach mógł w ogóle zacząć być procedowany. Teraz został nadany numer druku. Ja wierzę w to, że Sejm zdecyduje się nim zająć na najbliższym posiedzeniu. I wytłumaczmy jeszcze jedno. To nie ja wpisuję projekt, nie nadaję druku sejmowego. To jest decyzja Sejmu, z którą rząd nie ma nic wspólnego. Co więcej, rząd nie ma inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy konstytucyjnej.
Kto ma większość w Sejmie?
Tak się składa, że Prawo i Sprawiedliwość.
Czyli rząd nie ma z tym nic wspólnego, mówi Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości.
No, panie redaktorze. No,
nie, ale to jasne.
Ja mówię panu, że rząd nie ma inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmian konstytucji.
Panie ministrze, tak się złożyło, że ja naprawdę znam konstytucję, bo jako dziennikarz opisywałem proces jej powstawania. Mogę panu powiedzieć, że przeczytałem ją w te i we w te parę razy. No, ale... Więc ja naprawdę to wiem. I wiem też doskonale,
no, ale dziwi się pan, że projekt leżał w Sejmie.
Nie dziwię się. No. Dziwię się tylko temu, bo wiem, że gdybyście chcieli ten projekt procedować, to zrobilibyście tak, że 21 marca przedstawilibyście gotowy projekt, bo ten cały projekt zmian to są, proszę pana, to jest jeden dodany artykuł, artykuł 234a oraz dopisane parę słów w artykule 216, prawda? Mhm. To jest cały wielki projekt zmian konstytucji.
No dobrze, no ale to mówimy, tak jak pan sam zaznaczał, o konstytucji. No to jest przygotowanie tego, no to jednak przemyślenie i dobranie, tak jak pan mówi, tych paru
słów. Najpierw każecie opozycji, żeby poparła projekt, nie przedstawiając projektu. Dobrze, to jest logiczne zupełnie.
No wie pan, no zapowiedzieliśmy, że z taką inicjatywą zamierzamy wyjść. No jakby co jest w tym złego? No,
nie, nic.
Tylko nikt nie mówił, że, no nie, no, panie ministrze, że już ma przygotowany projekt.
Codziennie atakowaliście wtedy opozycję. Pamiętam, ja oglądam wiadomości, być może w przeciwieństwie do pana.
No nie,
ja polecam państwu, to jest najlepszy program kabaretowy w Polsce.
No, to jest pana opinia.
Naturalnie.
Jak można sobie obejrzeć, rozumiem, że
inny
program...
A pan ogląda wiadomości, panie ministrze?
Przyznam szczerze, że prawie w ogóle telewizji nie oglądam.
Nie ogląda pan wiadomości?
Czasem mi się zdarza.
Jezu, niech pan obejrzy się, dowie pan, jak jest dobrze.
No wie pan, a jak obejrzę inną stację, mogę się dowiedzieć, jak bardzo jest źle.
Także to prawda, to
one się tak, że tak powiem, uzupełniają.
Czyli chcę mi pan powiedzieć, że... Ale, przepraszam, czy TVN to stacja, w której króluje propaganda? TVN.
No, tak to można ująć.
No to w takim razie, skoro TVP się uzupełnia, to tam również króluje propaganda, tylko
no,
w drugą stronę.
Tam jest przedstawiony bardzo odmienny punkt widzenia. Tak,
czy to jest też propaganda?
No, to już pan wie lepiej. Nie, pan wie lepiej, bo pan to częściej
przed
ogląda.
Chwilą,
ja
przed
częściej
pan powiedział, że się uzupełniają.
Tak, ja częściej oglądam to, gdzie tak nas atakują, wie pan, bo to jednak trzeba
ale skoro
wiedzieć,
pan wie, że oni się uzupełniają, to znaczy, że pan wie, że TVP to też propaganda, tylko w drugą stronę, ale nie może pan tego przyznać teraz.
Wie pan co, no, to już jest pana opinia jako dziennikarza
i
tyle.
To była pańska opinia. Ja powiedziałem, że to jest program kabaretowy. Ja nie wspominam o propagandzie. No. Ja się na przykład wczoraj uśmiałem.
No to doskonale. Śmiech to zdrowie.
Naturalnie. Panie ministrze, czy żona premiera ujawni swój majątek?
Chyba tylko jedyna. Najpierw, nie, dobrze, no, nie wiem, nie mam wiedzy na ten temat, co zrobi żona pana premiera.
Przypomnę panu, że w 2019 roku we wrześniu, 2,5 roku temu, przegłosowaliście ustawę o jawności majątku. To się nazywa, tak, ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Mhm. Prezydent zamiast podpisać tej ustawy, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ten Trybunał, no tak się składa, że wybrany przez was, tę ustawę uznał za niekonstytucyjną. Ale przecież nikt nikomu nie zabrania ujawnienia swojego majątku.
Nikt nie zabrania. No i a politycy są nawet zobowiązani do tego, by ujawniać.
A żona pana premiera nie musi tego
majątek
robić i skorzystała z tego prawa i nie ujawnia.
No skoro nie musi, no to może co? Tego nie zrobić.
Może tego nie zrobić, ma pan rację. Czy powinna?
Nie wiem, ja nie widzę takiej potrzeby.
Nie widzi pan żadnej potrzeby. Czyli pan, autor książki o rzymskim cesarzu Sulli,
nie... to nie był cesarz. Nie,
przepraszam,
nie.
No, ma pan rację, Sulla nie
był
republika.
Ale... Dyktatorem był co najwyżej.
No dobrze. Pan, człowiek zafascynowany rzymskimi cesarzami i dyktatorami,
nie, zafascynowany republiką
opowiadał,
rzymską,
więc na Boga
a nie
świętego
cesarzami, więc, dyktatorami. No więc, ale słucham, no dobrze.
Nie
no
uważa, że żona Cezara powinna być poza wszelkim podejrzeniem.
A, to wie pan, to, a wie pan, z czego się wzięło to powiedzenie, jaka to była historia?
Panie
no nie bynajmniej z, nie chodziło bynajmniej o jakieś...
O żonę Cezara, wiem.
O żonę, ale wie pan, jaka sytuacja do tego doprowadziła.
Tak, panie ministrze, tylko chodzi mi przecież, nie, ja wiem doskonale, że wtedy nie chodziło o żonę Cezara. Chodzi teraz o to, panie ministrze, że wszyscy, zresztą umówmy się, że teraz też nie chodzi o żonę.
Chodziło o żonę, ale no...
Teraz też nie chodzi o żonę pana premiera Morawieckiego, no, tylko o to, że pan premier Morawiecki, jako człowiek bardzo zamożny...
ujawnia swój majątek.
Przed wejściem w politykę ten majątek przepisał na żonę. Zrobił dokładnie to samo, co Ryszard Petru. Tylko on się nie rozwiódł, ta Ryszard Petru, tak, ale to mniejsza z tym. Natomiast pan premier w związku z tym mógłby poprosić swą żonę, bo ona ujawniła majątek, ale tego nie robi. Przegłosowaliście ustawę i tak się złożyło, że akurat pani premierowej ona nie dotknie.
No, wie pan, no nie dotknie może dlatego, że Trybunał Konstytucyjny tak zdecydował. No, ale to nie
pan... Ale pan nie widzi w tym niczego zdrożnego i uważa, że jest okej, żeby pani Iwona Morawiecka nie ujawniała swojego majątku.
Wie pan co, no w sytuacji, w której nie ma takiego przepisu powszechnego, który obowiązywałby wszystkich, to rzeczywiście nie widzę w tym nic złego. Gdyby była taka ustawa, gdyby był to obowiązek dla wszystkich żon, osób sprawujących
czyli
dane funkcje w państwie,
gdyby
to
Donald
tak.
Tusk przepisał majątek na swoją żonę, to pan nie chciałby, by jego żona ujawniała ten majątek w oświadczeniu jawnym?
No skoro, nie, no skoro dzisiaj jest taka sytuacja, że
proszę
nie musi,
na to pytanie.
To
nie chciałby pan. Nie. W żaden sposób. Czyli...
Ja się w ogóle specjalnie nie interesuję majątkami innych osób.
Ale to nie jest kwestia zainteresowania, panie ministrze, to jest kwestia przepisów.
No kwestia przepisów, których nie ma.
To wy Prawo i Sprawiedliwość, chcieliście, by te przepisy obowiązywały.
No chcieliśmy, no ale jak pan widzi, no
ale możecie
nie
w takim razie, możecie być w takim razie prekursorami dobrego politycznego
obyczaju. To jest inna sprawa, chociaż wie pan, no, nie jestem przekonany, czy taka aktywność jest...
Przecież jak oglądam wiadomości, to
oj,
na przykład,
pan to ciągle jest miłośnikiem słyszę tego programu, jak widzę.
Jak panu powiedziałem, oczywiście, fakty też oglądam i wydarzenia Polsatu również. Taki świetnie zawód, panie ministrze. Dobrze, ja już...
Cieszę się, że ma pan tyle czasu, żeby to robić. No
panie
ja nie
ministrze,
mam.
Kiedy oglądam wiadomości i odbieram tę rządową propagandę, to tam jednym z elementów ataków na Donalda Tuska jest to, że facet robił w Brukseli mnóstwa pieniędzy i nie chce ich ujawnić. Też nie musi.
Oczywiście, no, być może nie musi w tym wypadku. Więc proszę mnie nie atakować tym, co jakiś program informacyjny mówi o kimś innym.
Nie atakuję pana wiadomościami, atakuję pana waszą hipokryzją.
Ale jaką naszą hipokryzją?
Już pan...
No nie, przepraszam, ja nie mam nic wspólnego z telewizją.
Ale pan jest
telewizją
Prawa
Polską
i Sprawiedliwości,
no,
który głosował za ustawą o jawności...
No zgadza się. No i co? No zgadza się. No i jakby ta ustawa
pan
obowiązywała...
Czyli wtedy, żeby te majątki były jawne.
Tak, ale wszystkich, a nie wybranych osób.
Dobrze, ma pan rację. Ma pan rację, nasi słuchacze wyrobili sobie już zdanie na ten temat. Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zmienić ordynację wyborczą? Do Senatu i do Sejmu pytam, bo to są dwie różne sprawy.
No, dwie różne sprawy. Mhm. Na tę chwilę takie prace się nie toczą. To tyle
nie
mogę
toczą
powiedzieć.
Się, ale czy będą się toczyć? Ja pytam, czy będzie chciało, a nie czy zmienia.
Wie pan co, no, trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć, czy będzie chciał. No, zawsze jest to możliwe. Natomiast ja też pamiętam, jak zmienialiśmy, nowelizowaliśmy tą ordynację pod kątem wyborów samorządowych, jaki był straszny wtedy krzyk, że to się dzieje coś złego. A tak naprawdę chodziło o zrobienie kilku spraw. O to, żeby, no też o przywrócenie wiary w ten proces.
Ale do puenty, bo...
Nie, puenta jest taka, że udało się wtedy dzięki temu zmniejszyć ilość głosów nieważnych,
ja może jeszcze przyspieszyć pracę. Ale tak to dalej. Za moment. Panie ministrze, na razie pytam tylko o to, czy w tej kadencji będziecie chcieli zmienić ordynację wyborczą?
Wie pan co, tak jak panu mówiłem, w tej chwili takie prace się nie toczą. Ja o takiej decyzji nie wiem, żeby zapadła.
Dobrze,
A to, że się toczą różne rozmowy, to jest inna sprawa i co z nich wyniknie, to
zobaczymy. Kto z kim rozmawia?
A nie wiem.
Nie wiem, pan powiedział, że toczą się rozmowy,
może
i nie wie, kto
mogą się
z kim
toczyć
rozmawia.
Rozmowy także w sprawie zmian w ordynacji wyborczej. No, nie ma w tym
pan,
nic złego. No.
Gdyby to nie był pan ostoja prawdomówności, to bym powiedział, że ktoś tutaj kręci.
Ach,
ale to nie pan.
Już niech pan tak nie mówi.
To proszę mi powiedzieć, kiedy mogłyby wejść w życie wakacje kredytowe, które obiecaliście teraz.
Co do prawdomówności, to
pomoc
możemy...
kredytobiorcom.
No, to już zaraz panu powiem. A co do prawdomówności, to wie pan. Jak mnie pan zapraszał do programu,
to
rozmawialiśmy sobie o różnych sprawach. O tym, o czym porozmawiamy także dzisiaj. I wie pan, i z tych tematów... o których rozmawialiśmy
w
części radiowej, nie powiedział pan ani słowa.
To nieprawda. Pytałem pana o...
Oczywiście, że nie.
Panie ministrze, obiecałem panu. Wie co, szanowny panie ministrze, pan w tej chwili, powiem wprost, bo pan mówi nieprawdę.
Ja mówię nieprawdę.
Świadomie.
Tak?
Panie ministrze, w części radiowej naszej rozmowy spytałem wiece szanownego pana ministra o to, dlaczego nie ma posiedzenia Sejmu.
Okay.
Czy dogadaliście się z Solidarną Polską?
I trzeci temat?
Dwa tematy obiecałem panu, wiece szanowny panie ministrze.
A drugi temat obiecałem. No ale nieważne, to oczywiście
panie
ma pan prawo do tego. No,
pytam
pan
pana o pańską działalność polityczną,
która
jest związana również z tym, że pański ojciec panu ustąpił stanowiska ministra. Pytam pana o to, czy pańska żona, która zakłada partię opozycyjną, wystartuje przeciwko panu. Pan uważa, że nie powinienem o to pytać?
Nie, ale absolutnie. Ma pan prawo pytać o wszystko,
co pan chce. Dziękuję, że mam takie prawo.
Że tak. Oczywiście, tylko wie pan, no, nie podoba mi się jedno.
Oczywiście, że tak.
Ale to, że wie pan, w taki sposób pan mówi o prawdomówności.
Że pan jest ostoją prawdomówności, ale pan mówi tak. Toczą się jakieś rozmowy, kiedy pytam jakie, a nie wiem, być może się toczą. Panie ministrze, to jest niepoważne.
Ja w nich nie biorę udziału i nic nie jestem panu w stanie powiedzieć.
To proszę mi odpowiedzieć może na pytanie. Może tę odpowiedź pan wie i to kiedy mogłaby wejść w życie pomoc dla kredytobiorców?
Od 1 lipca, taki jest plan. Tak.
I wtedy wejdzie w życie i wtedy będzie tak, że wejdą w życie wakacje kredytowe.
Między innymi, to jest jeden z trzech elementów tej pomocy, tak. Wakacje kredytowe, 4 miesiące w tym roku, 4 miesiące w przyszłym.
Zostanie zawieszona ta rata i jeśli ktoś się oczywiście zgłosi o to, tak? To będzie uznaniowe, czy to będzie się należało każdemu? Czy każdy po prostu może powiedzieć, że nie chce spłacać, czy będzie ktoś to jakoś rozpatrywał? Będzie to obarczone warunkami? To proszę wyjaśnić po prostu słuchaczom.
Dla kogo to będzie? Dla tych kredytobiorców, którzy wzięli kredyt hipoteczny i w złotówkach, to też sobie zaznaczmy. I rzeczywiście każdy będzie mógł skorzystać z takich wakacji kredytowych.
Czyli każdy od 1 lipca, kto ma kredyt hipoteczny w złotówkach, będzie mógł skorzystać z takich wakacji. Ostatnie pytanie.
I jeszcze jedna rzecz.
Żeby nie było, bo obiecałem, żeby też pytanie o szachy.
Tylko dodaję, żeby nie wyszło, że czegoś nie powiedziałem. Tak. I że musi ten kredyt być wzięty na cele własne, mieszkaniowe. To zostało dodane.
Czy pan jest najlepszym szachistą w Sejmie?
W Sejmie? No chyba, ale chyba.
Pytam, bo pan był co prawda mistrzem Polski, ale dzieci do lat 10, dobrze mówię?
Tak.
Tadeusz Cymański szczyci się tym, że ograł w symultanie, okej, okay, no ale jednak, Karpowa.
Tak, tak.
Grał pan z Cymańskim szachy?
Graliśmy kiedyś, no i... tak, to, ale to było bardzo dawno temu.
I kto wygrał?
To był... No ja wygrałem wtedy, dlatego ten, ale to jakiś taki dłuższy mecz, aczkolwiek to nie był mecz do jednej bramki, absolutnie taki.
Czyli Cymański taki. Jest dobry.
Tak, tak.
A pan?
Tak jest dobry. No, no myślę, że jestem dobrym amatorem, o tak, tak bym to określił.
Ja też jestem bardzo dobrym szachistą. No, to, tak, to, każde to dziecko gratuluję. Mi potrafi dać mata w trzech ruchach.
To nie, to, ale w trzech ruchach to jest pan wyjątkowo słaby.
Jakby to panu powiedzieć, ja wiem, jak się ruszają te figury i to jest wszystko, co wiem.
No, bo w szachach można tak naprawdę najszybciej czarnymi w dwa, białymi w trzy. Także no to bardzo ciężko. To, ale to mimo wszystko ciężko, to już trzeba wykonać, no.
Trzeba być idiotą, chcę mi pan powiedzieć. Dziękuję serdecznie.
Nie, no tak się możliwie jest złe ruchy.
To może akurat polegać na prawdzie w moim przypadku. Natomiast będzie pan grał teraz. Gary Kasparow przyjeżdża do Polski. Wczoraj przyleciał, zdaje się, wieczorem. Tak, będzie pan z nim grał?
Nie, symultanie. No. Symultana jest, no, ale jest też praca, o której rozmawialiśmy, którą już pan tak ocenił nisko. Więc,
nie, bardzo
więc
wysoko, ten... tylko pytam, czy pan zagra z Gary Kasparowem. No,
nie, szkoda. Tak jak mówiłem, nie mogę sobie na to pozwolić, bo ta symultana jest o 14 w piątek. No to są ewidentnie godziny mojej pracy.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za to, że w godzinach pracy przyszedł pan do Radia RMF.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko panu.
Kłaniam
i państwu.
Się.
Do widzenia.